czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 7. Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Pana Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Z pokolenia Judy 12 tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Rubena 12 tysięcy. Z pokolenia Gada 12 tysięcy. Z pokolenia Asera 12 tysięcy. Z pokolenia Neftalego 12 tysięcy. Z pokolenia Manasesa 12 tysięcy. Z pokolenia Symeona 12 tysięcy. Z pokolenia Lewiego 12 tysięcy. Z pokolenia Isachara 12 tysięcy. Z pokolenia Zabulona 12 tysięcy. Z pokolenia Józefa 12 tysięcy. Z pokolenia Benjamina 12 tysięcy opieczętowanych. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł policzyć nikt, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie, i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt. I na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu. I poprowadzi ich do źródeł wód życia, i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Komentujemy z Apokalipsy rozdział 7. Bardzo zagadkowe jest to wymienianie różnych pokoleń. Wnuka Abrahama, ojca wiary, Jakuba, który po nawróceniu otrzymał nazwę Izrael. Mądry, mocny Bogiem. Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo. Otóż ci cztery aniołowie to są ewangeliści. W momencie, kiedy zaistniała tajemnica zbawienia, kiedy Bóg stanął po stronie człowieka grzesznego, grzesznika, każda z Ewangelii mówi ostatecznie o tajemnicy krzyża, że tam szatan poniósł klęskę przez fakt bezgranicznej pokory Boga człowieka, bo świat grzeszy pychą, za każdym grzechem jest pycha. No i egoizm. Więc Jezus w krzyżu posunął się do końca, jako człowiek. W związku z tym teraz ziemia jest osłaniana przez to miłosierdzie i musi ziemia mieć czas na przyjmowanie tego zbawienia. Owszem, jest prawdą, że natura czynów ludzkich jest taka, że my swoimi myślami, czynami albo obecniamy Boga, albo obecniamy złego ducha. Wydajemy ten świat siebie i ten świat, nasze otoczenie, w moc szatana. Tym niemniej w tym jednym pierwszym zdaniu święty Jan Apostoł chce powiedzieć: historię grzeszników przenika tęca i osierdzia Bożego. Osłania. Nie pozwala Bóg do końca, żeby szatan grzesznika, człowieka grzesznego zniszczył. I ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Tym aniołem, to jest anioł zwiastowania, anioł Gabriel, i będzie mowa o jakimś tajemniczym pieczętowaniu wszystkich tych, których Jezus zbawił w tajemnicy krzyża. Trzeba wiedzieć, że w starożytności nagminnie były stosowane tatuaże. Jeżeli ktoś był wyjątkowym przestępcą, kryminalistą, to gdzieś w miejscu widocznym, powiedzmy na czole, był znak. To jest człowiek niebezpieczny. To między innymi była kara. Uważajcie na niego. I ten biedak musiał z tym znakiem obnosić się. Jeżeli komuś, ktoś miał nieszczęście stać się niewolnikiem, otrzymał znak, tatuaż swego pana. I jak uciekł, to wiadomo, że teraz można było szukać. I się go odnalazło, jeżeli miało się znak właściciela dawnego. Legioniści rzymscy mieli tatuaże swoich legionów. Słudzy świątyni też. Otóż Jezus tutaj nawiązuje do tego faktu, by powiedzieć, że my mamy dwojaki rodzaj sakramentu świętych. Z lekcji religii zapewne pamiętamy, że są sakramenty święte, które człowiek tylko raz w życiu może przyjąć. Ale są takie sakramenty święte, które nieustannie przyjmujemy. Chociażby podczas mszy świętej przyjmujemy ciało i krew Pana Jezusa. Do tych sakramentów, które raz przyjmujemy i które, przez które Chrystus zmartwychwstały, wyciska znamie niezatarte, my to mówimy. To jest chrzest święty, bierzmowanie i kapłaństwo. Tym znakiem to jest ostatnia litera alfabetu hebrajskiego, litera tau, podobna do krzyża. W momencie chrztu świętego wyciśnięte jest to znamie krzyża, że tego człowieka Chrystus umiłował aż do końca. Aż do końca. Ktoś za niego dał życie i to był Bóg człowiek. I to jest i w sakramencie świętym, w bierzmowaniu i w kapłaństwie. Ale jeżeli taki biedak dostanie się pod inną jurysdykcję szatana, no, niech się kapłan potępi, to wtedy szatan kpi z tego wyjątkowo. Złe duchy mają uciechę właśnie z tego znamienia. Litera tau, która mówi, że należymy do tego, który mnie umiłował do końca. Należę do niego. Znamie jego miłości. Ale ta pieczęć, to znamie, to nie jest tylko pieczęć. To jest coś więcej. To jest coś, co ojcowie Kościoła nazywali ziarnem. W momencie Chrztu Świętego jest w naszą duszę wszczepione ziarno nowego życia. I bez względu na to, jakim człowiek jest grzesznikiem, zbrodniarzem, to ziarno tam czeka, żeby zaowocować, żeby tak jak ziarno w glebie rzucone w pewnym momencie tę glebę asymiluje i czyni kłosem, pokarmem. Podobnie rzecz się ma z sakramentem chrztu, jerzmowania i kapłaństwa. I dlatego też całe duszpasterstwo powinno polegać na tym, żeby człowiekowi to uświadomić i prowadzić do rozwoju tego świata. To jest coś takiego jak drożdże włożone w ciasto. Drożdże z czasem sprawiają, że to ciasto może być smacznym chlebem. I mamy teraz taką litanię, aż dwukrotnie się powtarza liczba opieczętowanych, liczba 144 tysiące. Świadkowie Jehowy mówią, że to właśnie oni są, tylko ci, którzy należą do świadków Jehowy, będą zbawieni. I terroryzują tą liczbą ludzi. Tak. Kiedyś pamiętam w Gdańsku, w Gdyni Orłowie dla sióstr karmelitanek, właśnie między innymi Apokalipsę tam wykonałem. Idzie mężczyzna i kobieta, ja byłem w cywilu, mieliśmy się minąć, to właśnie z tą liczbą do mnie wystartowali. Tak. No i ja tak się sam raz składa, że jestem księdzem i tu siostrą karmelitanką to wykładam tylko troszeczkę inaczej. No i próbowałem wyjaśnić. Byli spieszeni, tak, że podziękowali mnie i rozminęliśmy. Co się kryje za tą tajemniczą liczbą? Znać ta liczba jest czymś wielkim, ważnym, skoro tak się do znudzenia powtarza. Otóż w tej liczbie kryje się coś wielkiego, skoro dalej Jan ujrzał wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. W niebie zbawionych. W niebie. Ta liczba zawiera w sobie sekret, który przenika całe Pismo Święte. Najskuteczniejszy sposób zbawiania świata, który szatan chce wykraść Kościołowi doskutecznie. Mianowicie jest to liczba świętej reszty. I będą przykłady zaraz, które to wyjaśnią. Ta liczba powstała, gdy wymnożymy 12 razy 12, to mamy 144 i 1000. Otóż tu chodzi o trzy epoki. Epokę Ojca, epokę Syna i epokę Ducha Świętego. Epokę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Gdybyśmy każdego człowieka porównali do świeczki, to cały świat byłby ustawiony ze świeczek. Ale te świece nie pokonają ciemności, dopóki nie ma jednej zapalonej. Jak jest jedna zapalona, trochę cierpliwości, to już cały świat będzie rozświetlony. Otóż święta reszta to jest taka liczba ludzi, w których jest obecny Bóg, w których miłości Bożej nikt i nic nie jest w stanie zdławić. I tak w Starym Testamencie Jakub, jak już powiedziałem, po swoim nawróceniu, po zawarciu przymierza z Bogiem prawdziwym, z Bogiem ojca Abrahama, otrzymał imię Izrael, miał 12 synów. Z tym, że jeden z nich był świętą resztą, Józef, którego bracia sprzedali do Egiptu, uczynili go niewolnikiem. Ale Bóg Ojciec na jego przykładzie pokazał, że jest takim panem historii. Józefa uzdolnił do tego, że on ze zła wyprowadził dobro. Józef dzięki Bogu przy pomocy Bożej zrobił taką karierę w Egipcie, że nie tylko uratował przed głodem pogan, samych Egipcjan, kraje ościenne, ale uratował przed głodem swoją rodzinę. Jeden człowiek zbawił tylu. To jest święta reszta. Wiemy z Ewangelii, szczególnie ewangelista Jan szczerze o tym mówi, że w momencie śmierci Jezusa Chrystusa w 12 apostołach wszystko zgasło. No i zastanawiali się, którędy czmychnąć. A myśmy się spodziewali, że coś z tego wyniknie. I dopiero zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa sprawiło, że w nich wiara na nowo zapaliła się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy ich człowieczeństwo zaczęło nosić dobrą nowinę, że miłość Boga nie jest uwarunkowana, co ja sobą reprezentuję. Nie jest uwarunkowana moją wartością, tylko miłość Boża jest bezinteresowna. Kiedy oni już byli wystarczająco pokorni, bo byli bankrutami po 3 latach, Jezus im daje miłość z krzyża i roznosi ten płomień po całym świecie. To jest to drugie 12 i liczba 1000. O tym będziemy mówili w trzeciej części Apokalipsy, o epoce tysiąclecia, epoce Ducha Świętego. Jak otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, Ewangelię o Kościele, kazaniu na górze, gdzie Jezus właśnie zapowiada tańce krzyża, czytamy tak. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże je posolić? Wy jesteście światłością świata. Co tu jest powiedziane? Otóż tu jest mowa o świętej reszcie, to znaczy będą ludzie zbawiający i zbawieni. Święta reszta to ludzie zbawiający, w których Bóg zbawia innych i będą zbawieni. I cały ten tekst z Apokalipsy, rozdział 7, w pierwszej części mówi o tym, że będą zbawiający reprezentanci 12 pokoleń Izraela, 12 apostołów, że Bóg będzie pielęgnował w rodzinie ludzkiej, w Kościele zbawiających. I będą zbawieni. To jest ten tłum, którego nikt nie był w stanie zliczyć. I jeżeli tutaj w Apokalipsie, w tej części Apokalipsy, która jest odpowiednikiem Ewangelii Marka, gdzie Jezus odsłania chytrość szatana, to Jezus chce uprzedzić Kościół, uważajcie, nie chodzi o ilość wiernych w Kościele. Nie chodzi o ilość. Nie chodzi o ilość powołań kapłańskich w seminariach zakonnych i diecezjalnych. A biskup każdy ma, każda prowincja. Rzesze powołań. Chodzi o świętość. Jeden ojciec Pio więcej zrobił, aniżeli setki kapłanów. I wcale nie chodzi o to, żeby tutaj były tłumy, jak w katedrze. I tych tłumów na szczęście nie ma. Na szczęście. Niektórzy z was może się dziwić. Ciekawe, że taka słaba frekwencja u tego Fulszyna. Ja o frekwencji nie decyduję. To ktoś tam was w środku decyduje. Otóż szatan wie, jaka jest siła świętej reszty, siła zbawcza. I dlatego pracuje cały czas nad ilością, żeby była ilość, a nie było jakości. Szatan nie męczy się ludźmi pewnego rodzaju chrześcijanami, wierzącymi, nie męczy, oni grzeszą na potęgę. Natomiast szatan pracuje nad tymi, którzy zbawiają świat. Im daje wycisk. Wiecie, jak ojciec Pio obrywał trzeba. I nie dziwcie się, że ci, którzy są powołani na zbawiających, pełni się rolę zbawiających, że ich życie nie jest znowu aż tak lekkie. Że w księgach Joba czasami bardzo pasuje do ich życia. Jak ktoś mi się oskarża, że mu ciężko, gdzie to Pan Bóg? Ja mówię, Już pierwszy był taki Hiob, którego imię samo oznacza, gdzie jest Bóg. Przecież jestem porządnym człowiekiem, gdzie jest Bóg. A szatan mu dokładał i trąd, i to, i jeszcze go ona wyrzuciła na gnój, bo cuchnął. W jaki sposób szatan rozpracuje Kościół Chrystusa? Przez potrzebę sukcesu, triumfu, triumfalizmu. I na to już Duch Święty zwraca uwagę podczas Soboru Watykańskiego II. Uważajcie na triumfalizm, na pokusę sukcesu. Bo wtedy właśnie sprawujemy sakramenty, uprawiamy sakramentalizm, podrywamy sakramenty od Ewangelii. A po co tam męczyć ludzi Ewangelią? Ochrzcicie, koniec. Przeczytać kilka ewentualnie zdań z Pisma Świętego i już mamy chrześcijanina wrzeszczącego. Pokusa taniego, łatwego sukcesu. I na to nabiera nas zły duch szatan. A siła Kościoła byłaby w tym, gdyby nie było dużo kapłanów, ale ci, którzy są, byli święci, który rzeczywiście byłby Chrystus. I działo. Jeżeli z religią poszliśmy po zwycięstwie Solidarności kiedyś, bo teraz już nie ma Solidarności, do szkoły, to była pokusa triumfalizmu. Ci, którzy katechizują w szkole, mówią, że to jest, szczerze na to patrząc, mówią, że to jest dramat. Tutaj Kościół się rozmija z ideą świętej reszty, ponieważ nam bardziej trzeba walczyć z demonem niż przekazywać dobrą nowinę. Nie wiem, co tam na właściciele stacji benzynowych, co oni dolewają do benzyny, rozmnażają benzynę, wodę, nie wiem, co tam, coś tam dolewają. I dlatego są kontrole. Otóż szatan nam ciągle dolewa w kościele, żebyśmy coraz więcej mieli, coraz więcej, ilość. Ilekroć wracałem po wakacjach z tak zwanego obozu biblijnego, nie tak, ile miałeś studentów? No, 200, 300. O, to dużo. A to wcale, to nie o to chodzi. Zawsze, no i to liczenie wiernych, ilu wiernych chodzi do Kościoła, i do Komunii Świętej, i statystyka. Ilość. Tu jest szatan. Bardzo dobrze, ale muszę się narazić. Po raz pierwszy w historii zbawienia idea świętej reszty pojawiła się w historii potopu biblijnego. Ludzkość jeszcze była w tak zaczątkowym stanie, że była zgromadzona w jakimś miejscu, ale już po grzechu pierworodnym, jak sobie przeczytamy, że Bóg się smucił, patrząc na ludzi, że stworzył w ogóle. Ale był jeden sprawiedliwy, Noe. Noe to znaczy tyle samo, co pokój. Ten, który ma pokój głębi i żył w kontakcie z Bogiem, nazywał zło złem. I Bóg mówi, Noe, buduj arkę. Ja muszę wygubić ludzi w wodach potopu. No i budował. Oczywiście, ponieważ to tak szybko nie można było zbudować tej arki, więc fama gruchnęła, wszyscy odwiedzali, więc staruszkowi odbiło, tak. A Noem tłumaczył, że Bóg to robi, żeby mnie uratować, bym się zbawił, a wy niestety będziecie bul. I na ten temat daje najpiękniejszy komentarz pierwszy list świętego Piotra Apostoła, rozdział 3 od wiersza 18. Że wtedy, kiedy już te wody potopu pochłaniały wszystko, najwyższe wzniesienia, ludzie widzieli, kurczę, ten stary nie był psychicznie chory, tylko on miał rację. I on rzeczywiście teraz sobie spokojnie na tych falach pływa. I wtedy ludzie, którzy tonęli w wodach potopu, wyszli z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na tym, że człowiek już nie widzi granicy między dobrem a złem. Zło nazywa dobrem, dobro nazywa złem. Sam decyduje o tym, co jest dobre, co złe. No i przez fakt wyjścia z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, przez zwrócenie się do Boga, przez to dokonało się ich zbawienie. I o tym zbawieniu właśnie mówi święty Piotr, że Chrystus po zmartwychwstaniu poszedł do czysta, do otchłani i tam te dusze, które były zamknięte w więzieniu, uwolnił. One czekały na to zbawienie. Święta reszta, o której mówi Pismo Święte, w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, to nie są wcale święci. To trzeba powiedzieć, to są święci w cudzysłowie. To są ludzie, którzy uczciwie patrzą na grzech. Grzech jest grzechem. Dobro jest dobrem. Zło jest złem. Uczciwie to nie znaczy, że są bezgrzeszni, bo tylko Bóg jest bezgrzeszny. Idea świętej reszty jest również w historii ojca wiary Abrahama. Pamiętacie, że w pewnym momencie, jak Bóg odwiedził Abrahama, dał mu obietnicę, że za rok już będziesz miał Izaaka, syna. Później Bóg mówi, muszę się udać do Sodomy i Gomory. Tam dzieją się rzeczy straszne. Już właśnie ludzie weszli w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie widzą, gdzie jest dobro, gdzie zło. Muszę iść i postawić tamę złu. No i wtedy Abraham zaczął targować się z Bogiem. No, Panie Boże, ale gdyby tam było, pamiętacie? Gdyby. Aż doszli do 10 sprawiedliwych. Gdyby tam była święta reszta, 10 sprawiedliwych. Ale i tych nie było. I na fenomen Sodomy i Gomory trzeba popatrzeć poprzez wody potopu. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy sprawiedliwych, za niesprawiedliwych, aby was do Boga przeprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Tak samo trzeba patrzeć na tych, którzy ginęli podczas kataklizmu Sodomy i Gomory. Tam gdzieś jest Morze Martwe. Gdybyśmy mogli tak prowadzić tam wykopaliska, to byśmy tam być może jeszcze zakonserwowane wszystko zobaczyli. Święta reszta 10 sprawiedliwych. To znaczy ludzi, którzy nie zakłamują siebie. Dramat dzisiejszych czasów polega na tym, że nie tylko, że świat grzeszy, tylko polega na tym, że nie ma grzechu. Nie ma grzechu. I dlatego Pan Bóg udowodni, że jest grzech. Błogosławieni ci, którzy będąc grzesznikami, doświadczają działania szatana w swoim życiu. Bo to jest zbawienie. I dlatego też wam mówię o apokalipsie sumień. Dlatego też Bóg będzie, jeżeli to nie pomoże, no to metodą Sodomy i Gomory będzie to. Zbawia. I w następną sobotę będziemy mówić o rozdziale 8-9, gdzie właśnie jest mowa o karach. I te kary trzeba widzieć jako wydanie czeka w konsekwencje grzechu, jako formę zbawiania. Formę zbawiania. Mimo iż szatan Kościołowi wykradł pojęcie świętej reszty i idzie w ilość triumfalizm, tym niemniej Bóg, który prowadzi historię, zawsze sobie organizował świętą resztę. Ludzi małych, prostych, jakichś wieśniaków, ludzi po ludzku bez znaczenia. I w nich dokonywało się i dokonuje zbawienie. No więc, mili moi, bądźcie świętą resztą.